studiu, zresztą jak może i słychać, są już goście. Goście na czele z panem Michałem Grabianką, który prowadzi audycje rolnicze w Radiu Maryja. Są oczywiście rolnicy oraz przedstawiciele władz, czyli goście zaproszeni. Zapraszamy już na tą audycję wszystkich radiosłuchaczy. Ta audycja także jest nadawana na falach Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica ze studia Jasna Góra. Witam, pozdrawiam wszystkich rolników, wszystkich ludzi, którzy są związani z wsią, z pracą na roli, z hodowlą. Proszę Państwa, jak co roku, dożynki jasnogórskie, wielkie polskie święto polskich chłopów. I myślę, że jest to jedyne święto. Cieszyłbym się, gdyby tak jak w roku 80. od 82 do 89, kiedy czuliśmy się zagrożeni, ale i może i wolni. Byliśmy w bardzo dużej ilości. Cieszyłbym się, gdybyśmy w dalszym ciągu, w ten jeden dzień, bez względu na to, kto i co organizuje, zostawili tamto i przyjechali tutaj. Dlaczego? Dlatego, że nie ma drugiego takiego święta dla polskiej wsi, jak dożynki jasnogórskie, gdzie cała wieś, cała polska wieś może być razem. A ten dzień dzisiejszy, proszę Państwa, to dzień wielkiej radości. Rolnicy przyjechali, by dziękować Matce Bożej za zebrane plony, by podzielić się swoimi problemami, kłopotami, by mówić o wszystkim tym, co łączy i o tym, co dzieli. By mówić o pewnych niezrozumiałych działaniach władz, ludzi, którzy są postawieni, by ukształtować tą naszą polską rzeczywistość. Wczoraj rozpoczęło się święto po 90 roku, dokładnie nie pamiętam, który to był rok, Ośrodek Doradztwa Rolniczego tu w Częstochowie zorganizował wspólne dożynki ogólnopolskie, wystawy, stoiska, różnego rodzaju spotkania, jak również i nagradzanie ludzi zasłużonych przez ten rok, konkretny rok dla polskiej wsi. I to miało miejsce wczoraj, były wspaniałe spotkania zarówno izby rolnicze, jak i Związek Solidarność Rolników Indywidualnych Związek, który, proszę Państwa, stworzył te dożynki. Miał również wczoraj swoje spotkanie. Dlatego cieszyłem się, że mogłem być, uczestniczyć, słuchać, a to wszystko dzięki temu, że pan Krzysztof Ardanowski był uprzejmy mnie tutaj przywieźć i miał szansę, żebym mógł brać w tym udział. Bo jak jeżdżę pociągami, to nie zawsze jest to możliwe. Proszę Państwa, wczoraj o godzinie 19 zaczęły się ceremonialne spotkania rolników. Msza Święta, ksiądz biskup Jan Sterna w pięknych słowach, pięknej homilii odniósł się do tego wszystkiego, czego rolnicy oczekują, na co rolnicy liczą, ale przede wszystkim powiedział o tym, co rolnicy czują. I to powiedział zamiast nich Matce Bożej. Myślę, że Radio Maryja będzie miała możliwość wyemitowania tej homilii, którą udało nam się w jakiś sposób nagrać. A potem droga krzyżowa, czuwania, pasterka. Dzisiaj od godziny 8 już wieńce, przepiękne wieńce. Nie sposób jest o tym powiedzieć Państwu dzięki wydawnictwu Duszpasterstwa Rolników. Kalendarzy, które ono wydaje, macie możliwość zobaczenia tego. Ja chcę podziękować Duszpasterstwu Rolników, że co roku wydaje ten kalendarz. Bez względu na to, że pozmieniały się pewne sytuacje, to jednak ten kalendarz rolników przyjął się i ludzie na niego czekają. Zarówno te z wieńcami dożynkowymi, dzięki niemu są przepiękne wieńce, innowacyjne wieńce i również ten kalendarz książkowy. Jeszcze raz wydawnictwu Duszpasterstwa Rolników serdecznie za to dziękuję. Te kalendarze można nabywać. A potem msza święta, którą Państwo mieli możliwość już, była transmitowana przez radio, mogliście to słuchać. I tak wygląda ten nasz dzisiejsze święto. A tutaj dzięki ojcu Kamilowi, dzięki ojcom z Jasnej Góry mamy możliwość mówienia o naszych problemach. Dlatego zaprosiłem dzisiaj, proszę Państwa, bardzo dużo ludzi, tych, którzy chcieli tutaj być z nami, a są to pan Jerzy Chrusikowski, szczęść Boże, panie Jurku.
Szczęść Boże.
Pan Bóg.
Pan Antoni Skóra.
Pan Antoni Skóra.
Szczęść Boże.
Pan poseł Wojciechowski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Pan Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta Rzeczypospolitej.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Pan Szmulewicz Wiktor, przewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich państwa.
I rolnik, taki pojedynczy.
Waldemar Rzeszowski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie pan Skra, jest też rolnikiem pojedynczym. Panie Krzysztofie, może zaczniemy od osoby, która powiedzmy reprezentowała dzisiaj prezydenta. Troszeczkę z takim niepokojem patrzymy na to, co się dzieje na polskiej wsi. Czy prezydent Rzeczypospolitej również podziela te obawy? Czy ma informację właściwą o tym, co dzieje się? Czy, bo tak się mówi, że zawsze wokół władz zacieśnia się jakiś taki krąg ludzi i nie informuje się o rzeczywistej sytuacji na wsi.
Przede wszystkim obecność przesłania pana prezydenta do rolników jest całkowicie oczywista. Wszyscy w Polsce, każdy przedstawiciel władz, również głowa państwa, okazuje należny szacunek i powinien okazywać szacunek rolnikom, bo przecież to, co społeczeństwo codziennie je, jest wytworem polskiego rolnictwa. Przedstawiciele prezydenta biorą udział w rozlicznych dożynkach, więc było oczywiste, że również w dożynkach na Jasnej Górze przesłanie pana prezydenta jest przekazane. Chcę również powiedzieć, że dzisiaj odbywają się dożynki Polaków mieszkających na Litwie, w Solecznikach, gdzie również jest przesłanie polskiego prezydenta. Natomiast pytanie, które pan redaktor Grabianka zadał, na ile Kancelaria Prezydenta ma wiedzę dotyczącą sytuacji na polskiej wsi? Oczywiście ma taką wiedzę. Jedno, że doradcą do spraw wsi i rolnictwa zostałem powołany właśnie po to, by na bieżąco monitorować sytuację polskiego rolnictwa, śledzić, badać to, co robi Ministerstwo Rolnictwa, rząd, ale również gromadzić informacje od rolników, od organizacji rolniczych. Również bardzo się cieszę, w tym tygodniu doszło do ważnego spotkania Pan prezydent przyjął prezydium Solidarności Rolników Indywidualnych z obecnym tutaj senatorem Kruścikowskim, gdzie związkowcy również bardzo dobitnie i wyraźnie przedstawili, jaka jest sytuacja polskiego rolnictwa. Cieszę się również, że na tym spotkaniu z Solidarnością padło zapewnienie i decyzja pana prezydenta o tym, że zostanie powołana przy Urzędzie Prezydenta Rzeczpospolitej Rada do Spraw Wsi, która będzie składała się z ludzi mających wielką wiedzę na temat polskiej wsi i jednocześnie ludzi tej wsi życzliwych. Więc myślę, że ta wiedza na temat polskiej wsi będzie wiedzą pełną. Również wielokrotnie mówiłem o tym i to powtórzę również tu na falach radia. Sytuacja polskiej wsi wymaga pewnej ponadpartyjnej zgody co do kierunków zmian na wsi, pewnej strategii, która będzie realizowana niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. Bo jeżeli ktoś sądzi, że uzyska jakieś istotne sukcesy doraźnymi działaniami, to się po prostu myli i prezydent deklaruje i kancelaria prezydenta, że jest gotowa włączyć się do każdej pracy z każdym, kto w Polsce ma dobrą wolę, by realizować polską rację stanu w rozwoju obszarów wiejskich, również by wspólnie razem pracować z obecnym rządem, tylko że do tego jest potrzebna również zgoda tej drugiej strony.
Panie Krzysztofie, ja myślę, że tak, trzeba na dzień dzisiejszy znaleźć jakąś formułę, ale też trzeba patrzeć troszeczkę dalej, troszeczkę szerzej. Ale to, co dzieje się dzisiaj, jest dla wielu rolników. Rozmawialiśmy z księdzem z Podlasia. No, sytuacja na Podlasie stała się wręcz tragiczna. Mówią, że rolnicy w zasadzie już nie mają co produkować. Cukier, buraki, ziemia wspaniała, cukrownia zamknięta. Mówi się o tym, że mlekowita ma być zamknięta. Ci ludzie się pytają, co dalej.
Sytuacja rolnictwa nie jest dobra jeszcze z wielu innych powodów. Przede wszystkim część Polski została w tym roku dotknięta rozlicznymi klęskami i zbiory zbóż, zbiory rzepaku są niższe. Na to nakłada się również drastyczny spadek cen płaconych rolnikom za płody rolne, przy jednocześnie bardzo dużym wzroście cen środków do produkcji, w szczególności chemicznych, nawozów, pestycydów. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie rozumie i mówi o tym, że rolnicy w Polsce mają wysokie dochody, nawet niektórym grupom społecznym te dochody są solą w oku. Zresztą biskup Styrna o tym wspominał, że jest to nieporozumienie. Wielu ludzi w Polsce w jakiś naiwny sposób sądzi, że rolnicy są ludźmi zamożnymi. Po prostu się myli. Widać również wyraźnie, że nie można tylko oglądać się na wspólną politykę rolną. Każdy kraj członkowski ma prawo i obowiązek posiadać również własną politykę, która jest korektą, uzupełnieniem wspólnej polityki, która również pokazuje, w jaki sposób władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej dbają o swoje obszary wiejskie. Także nie tylko Unia, ale również i szereg działań wewnętrznych jest potrzebnych. A oprócz tego wielka determinacja każdego ministra rolnictwa, również i obecnego, tak powinno być. Te sprawy, które zostały już przekazane na poziom unijny, tam Polska musi być inicjatorem, nie tylko czekać i wykonywać to, co tam ktoś postanowi, tylko być kreatorem polityki rolnej, bo jest wielkim krajem rolniczym i jest wręcz oczekiwanie w Europie, żeby Polska przedstawiała propozycje i rozwiązania przyszłości rolnictwa europejskiego. Tego od nas oczekują również nasi koledzy rolnicy z innych krajów Europy.
Panie senatorze, przewodniczący związku, w zasadzie nie wiem, jak mówić. Jak pan odebrał dzisiejsze wystąpienie ministra rolnictwa, wczorajsze spotkanie z zastępcą ministra rolnictwa? Bo ludzie związku mówią jednym głosem. Jest bardzo źle, za 5 lat to Michał, my nie będziemy mieli o czym rozmawiać, będzie posprzątane, będzie pozamiatane.
A więc już kolega mój przedmówca wyraźnie wspomniał Krzysiu Ardanowski, mówiąc o problemach, które już zostały przekazane już między innymi panu prezydentowi, ale również przekazywaliśmy te problemy jako rolnicy panu ministrowi Ławniczakowi, który w zasadzie enigmatycznie odnosił się wczoraj do tych wypowiedzi. Właściwie powiedziałem fakt, że pan nie jest ministrem konstytucyjnym, że może decyzje podejmować, ale przynajmniej niech pan przekaże ministrowi te informacje, które tutaj rolnicy zgłaszają. Bo to, że jest sytuacja trudna, że się ogrywa rolników, powiem tak w bezczelny sposób, bo polityka międzynarodowa ma ogromny wpływ. To nie ma tutaj znaczenia, nie ma, można by powiedzieć, że ma duże znaczenie polityka międzynarodowa, że najpierw liberalizując tą politykę światową, a później europejską, a później polską, skutki przenoszą się na nasze działania. Ja przypomnę, bo wspomniał Pan o cukrze, że oto reforma rynku cukru wyeliminowała z rynku polskich producentów i dzisiaj jest dyskusja, i wczoraj była dyskusja, czy w ogóle polski cukier, jako polski cukier, zarządzany przez tych ludzi, ludzi, którzy zostali zwolnieni za korupcję, tak to wczoraj podawali, zatrudnia się dzisiaj na menadżerów. Czy chcą doprowadzić do upadłości Krajową Spółkę Cukrową?
Może jak stać, nie?
Nie wiem, co się dzieje, ale to jest w ogóle temat poważny. Następny problem, który myśmy w lutym protestowali, podnosiliśmy, że będzie ogromny spadek trzody chlewnej, jeśli nie będą działania podejmowane. Dzisiaj mamy od 25 lat najniższą produkcję trzody chlewnej. Czyli rynek zawaliliśmy, trzodę zawaliliśmy, za chwilę będą następne działy, można powiedzieć, po kolei zasione.
Mleko.
Proszę, Niemcy zrobili proces w przeciągu 2 dni. I w 2 dniach załatwili ocenę mleka 2 razy wyższą, z 21 eurocentu na 42 eurocenty. Dlatego, że sieci handlowe niemieckie się dogadały i potrafią niemieckiemu rynkowi płacić. Kosztem nas, jako widać wyraźnie, przekłada się na mleczarnie polskie. I sprawa bardzo istotna, która tutaj przed nami stoi, to jest pytanie, czy w całym tym zamieszaniu teraz co robiono na wiosnę? Mówiąc o biopaliwach, które my jako tutaj wywalczyliśmy niedawno tą ustawę o biopaliwach, gdzie zaatakowano wszystkich, że biopaliwa to są skutkiem podniesienia ceny na zboże. A dzisiaj pytam się, co robi minister gospodarki, co robi minister rolnictwa, żeby uruchomić biopaliwa, co myśmy tyle lat prosili już o to, żeby to było, żeby nadwyżki zbóż, które w tym roku w Europie wystąpiły, że można by przekształcić na biopaliwa. Żeby nie było tak, że rolnicy znowu w tym roku za 40 zł sprzedają pszenicę, bo takie ceny już w terenie osiągają. W związku z tym trzeba podejmować działania, a nie mówić jak pan minister, że my staramy się, chcemy. Tu muszą być konstruktywne działania, a nie lekceważenie rolników i nie przychodzenie na spotkania albo mówienie o czymś, co po prostu nie ma żadnego tematu do poprawy, bo mówi o poprawie rolnictwa. My tu mamy wiele pomysłów do rozwiązania, tylko trzeba siadać do stołu i z nami dyskutować. I trzeba mieć silną rękę w rządzeniu, bo ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy. Czy oto ten minister konstytucyjny będzie w stanie dzisiaj przy tworzącym się budżecie państwa na rok 2009 będzie w stanie pokazać, jakie instrumenty zabezpieczy, żeby dochodowość rolników poprawić. Bo myśmy w tamtej kadencji mieli taką odwagę i muszę powiedzieć, że i minister rolnictwa i rząd premiera Kaczyńskiego robił wszystko, żeby wesprzeć dochody rolników z budżetu polskiego. A tu nie widzę żadnego takiego wsparcia.
Panie przewodniczący, sytuacja polskiej wsi, tak jak pan mówi, jest dramatyczna, jest wręcz bardzo trudna. Natomiast mówi pan o tym, że są pewne instrumenty, że można by było. Natomiast z tego, co ja słyszę, to minister cały czas mówi, że on może najwyżej być arbitrem między rolnikami a przetwórcami, że przetwórstwo już jest w innych rękach. Sprzedaliśmy w zasadzie wszystko. No i być może, że właśnie Niemcy załatwili sobie cenę mleka, a u nas ta cena mleka będzie na wysokości 27 eurocentów.
No to tego się zbliża. I jeżeli nie będzie stosownych działań wspólnych i będzie tak, że po pierwsze przemysł rozprowadza. Przykład sadowników. Byłem na negocjacjach, rozmawiałem z rolnikami. Rolnicy mówią, protestujemy, nie zgadzamy się za tak niską cenę. Proponowali 23 jeszcze grosze, żeby płacić. Doszło do 30. Powiedzieli, że tak, będą płacić 30 groszy. I do czego dochodzi? Związek sadowników chce podpisać porozumienie z przetwórcami. A przetwórcy mówią, że my ogłaszamy cenę. I poszła w teren cena. Rolnicy wiozą w niektórych regionach, korzystają, a te zakłady, na przykład u mnie na Lubelszczyźnie, polskiego kapitału, 100% polski kapitał. Tam jest blokada. Tam tracą polscy właściciele. A niemieccy właściciele, którzy są, sobie z tego śmieją się. I co najgorsze, że nie chcą podpisać porozumienia, w którym porozumieniu jest zawarte to, że nie będzie konsekwencji za strajk. To jest bardzo istotny postulat związków. Żeby nie obciążyć rolników za strajki, z kosztami, które rolnicy strajkowali, bo jeśli jeszcze by doszło do tego, że rolnicy mają płacić koszty za strajkowanie, to byłaby tragedia i zniszczenie wszelkich związków. Stąd apel do związkowców, żeby jednak, do rolników, sadowników, żeby się wspólnie solidaryzować i nie doprowadzać do przegranej tutaj, bo w tym momencie nigdy my nie osiągniemy bitwy z tymi wielkimi koncernami.
Panie Wiktorze, izby rolnicze wczoraj również mówiły o tym, że jest niedobrze. Ja pamiętam i pan Krzysztof Ardanowski też pamięta, kiedy była wojna o ustawę o izbach rolniczych, mówiliśmy, że doradztwo rolnicze winno od samego początku iść w kierunku właśnie izb rolniczych. Na dzień dzisiejszy widzę, że to ma pójść pod marszałków. Ja pamiętam inną sprawę. Też walczyłem o szkoły rolnicze, technika, szkoły zawodowe. I też była mowa, żeby one poszły pod marszałków, że to będzie lepiej, że sobie poradzą. Myśmy przewidywali, że wezmą je, sprzedadzą. No i tak się stało. Czy w tej chwili też to ma iść na tej zasadzie, że będzie prywatyzacja izb rolniczych i po prostu się je sprywatyzuje i już nie będzie publicznego doradztwa?
No, sądzę, że musimy zrobić wszystko, żeby do takiej sytuacji akurat nie doszło. Sądzę, że to jest propozycja rządu dzisiaj wstępna, żeby doradztwo przekazać do marszałków. I tu, jak pan akurat redaktor mówił, panie Michale, to niby lepsze jutro dla rolniczych szkół, że do samorządów trafią, okazało się strzałem jak kulą w płot. Większość rolniczych szkół w Polsce dobrych straciło, że tak powiem, swoją suwerenność i często dzisiaj już nie są szkołami rolniczymi, a raczej są to licea ogólnokształcące. Gospodarstwa przeszkolne, które były, zostały najczęściej przez starostwa sprzedane chwilą potrzeby załatwienia jakichś drobnych spraw, co jest to patrzenie krótkowzroczne, bo do tych sytuacji majątkowych, gospodarstw rolnych, w których uczyła się młodzież, nie będzie można już wrócić, bo ich po prostu już nie ma. I to kawałek drogi wybudowanej za starostwo wtedy mają dzisiaj dziury i nikt o tym właśnie nie wie, że było to kosztem jakiejś tam szkoły, a młodzież się nie ma gdzie kształcić. A dzisiaj nawet i wymogi unijne i wszelkie mówią, że żeby gospodarstwo prowadzić, trzeba mieć kwalifikacje. Ja nawet nie chcę o tym mówić, że gospodarstwo, ale musimy nawet tych to doradców gdzieś kształcić. Oni muszą kształcić się najpierw w średnich szkołach, dobrych szkołach, później na studiach, a dzisiaj wiele i uczelni, to nawet rolniczych, traci swoją, że tak powiem, charakter rolniczy, a zaczynają to być uniwersytety, gdzie kierunków rolniczych jest tam też coraz mniej, więc za parę lat może się okazać tak, że naprawdę będziemy mieć problem z doradcami również, bo będzie brakowało wykształconych ludzi na uczelniach również. Bo tamta komercjalizacja i przejście ze szkół średnich, braku szkół średnich rolniczych, bo głównymi absolwentami wyższych uczelni rolniczych byli najczęściej absolwenci techników.
No tak, ale wróćmy do doradztwa i do izb rolniczych.
Do doradztwa, to wracając. To...
Czy izby są przygotowane na to? Bo ja cały czas słyszę, że po prostu jesteście nieprzygotowani, że to jest za trudne dla
was. Panie redaktorze, wchodząc w słowo, to przepraszam, że wchodzę, uważam, że izby są dzisiaj przygotowane. Jeżeli nie ma się zadań, to trudno oceniać, czy kiedykolwiek będziemy przygotowani i zdolni. Sądzę, że jesteśmy w stanie, że tak powiem, dzisiaj sprostać to zadaniu. Nic nie powinno się dziać. Tak, nie ma zresztą w Europie kraju, w którym ten proponowany przez rząd dzisiaj model, że doradztwo ma do marszałków trafić, jest w którymś z krajów europejskich. Nie ma w żadnym. Najczęściej we wszystkich krajach europejskich, tam gdzie są izby, jest on prowadzony przez izby. Tam, gdzie nie ma izb, bo też są takie kraje, są to przez związki lub przez inne organizacje prowadzone, gdzie jest to pod kontrolą i nadzorem bezpośrednio rolników lub doradztwo państwowe, które też ma swoje i zadania i cele i też trzeba je po prostu robić. Nie wyobrażam sobie, że można prowadzić 16 polityk rolnych w kraju, a jeżeli one do marszałków trafią, to może być 16 to polityk różnych i nie znaczy, że będą one zgodne z tymi, co państwo ma właśnie realizować. I to jest, i jeszcze dodam jedną rzecz, lobby rolnicze w sejmikach jest bliskie właśnie zeru. Okręgi to wyborcze są ustawiane tak, że przedstawiciele środowisk mniejszych prawie nie mają szansy dostania się do nich. Zadań rolniczych typowych urzędy marszałkowskie nie mają też żadnych. Mają tylko jedno z zadań, to rozwój obszarów wiejskich, co praktycznie nie mając w swoich, że tak powiem, zasobach i kadrach i osób upoważnionych, żeby zarządzać rozwojem wsi, rolnictwa, oddawać tą instytucję do takiej instytucji, dzisiaj jest to dla tej instytucji krzywdą, może to doprowadzić do celu, że tak jak i szkoły średnie, marszałkowie przejmą ten akurat to majątek, bo i majątek w doradztwie jest dosyć duży, może być to sprzedane, a później będziemy musieli odbudowywać tego, czego łatwo nam tak zawsze stracić. Czyli w Polsce się tak często dzieje.
Czyli bój o izby rolnicze, o doradztwo w izbach rolniczych będzie się dalej i o te kompetencje również.
O te kompetencje, ta ustawa, jest to propozycja rządowa, dzisiaj musi trafić do Sejmu i tam będziemy robić i wszystko, żeby tą sytuację odwrócić.
Proszę Państwa, z nami jest również europarlamentarzysta, pan Wojciechowski. Cieszę się, że udało się pana zaprosić dzisiaj, bo mam takie szerokie gremium właśnie. Możemy słuchaczom dzisiaj stąd w inny sposób, bo ja nie zawsze tak te audycje prowadziłem, ale uznałem, że skoro nie mamy sympozjum i polscy rolnicy w zasadzie nie mają miejsca, gdzie mogą mówić jednym głosem, to niech ta audycja będzie. Niech będą właśnie, mówmy o problemach. Słyszałem, że w Parlamencie Europejskim ustawa aborcyjna, została rezolucja dotycząca ustawy aborcyjnej przeszła. Jest to wczoraj ksiądz arcybiskup Nowak się bardzo drastycznie wypowiedział w stosunku do tego, że atakuje się Kościół katolicki. A z drugiej strony wiem, że robicie Państwo wszystko, żeby zarówno GMO, jak również i sprawy związane z klonowaniem nie uzyskały zgody Parlamentu Europejskiego na realizację tego w Europie.
W Europie są różne, ścierają się różne tendencje. Ta pożałowania godna rezolucja, o której pan redaktor, pan Michał wspomniał, rzeczywiście przeszła nieznaczną większością głosów, głosami lewicy. Przykro, że coś takiego się zdarzyło. Rezolucja antykościelna, antyreligijna wyraźnie. Ale są też rezolucje lepsze, zwłaszcza w sprawach rolniczych. Tutaj chcę powiedzieć, że Parlament Europejski wielokrotnie zajmuje pozytywne stanowisko. Ale panie Michale, ja nawiążę, bo pan zainspirował mnie taką swoją uwagą, jak mówił o tych ważnych problemach europejskich pan senator Chruścikowski. Pan wspomniał, czy to nie to samo, co stocznie. Otóż dokładnie to samo. My mamy dzisiaj, właściwie wspominamy takie trzy kolebki polskiej wolności. Pan mówił o Solidarności Rolniczej rodzącej się w roku 80. Wspominamy dzisiaj te wydarzenia. Takimi kolebkami wolności i solidarności była Stocznia Gdańska w szczególności i wszystkie stocznie i jeszcze kopalnie, tam znowu górnicy w stanie wojennym dzielnie walczyli o polską wolność. I tak po kolei padło większość polskich kopalń, za chwilę upadną stocznie, a następna kolej jest na rolnictwo. Niestety sytuacja jest bardzo groźna i to, co tutaj panowie, wszyscy moi koledzy poprzednicy mówią i obawiam się, że rolnicy tu za chwilę obecni w studio potwierdzą, że sytuacja jest bardzo zła, jest bardzo trudna i w Europie jest niestety w tej chwili górę biorą politycy, dla których rolnictwo jest ciężarem, nie dobrem. My mówimy o rolnictwie jako o wielkim, że to jest wielkie dobro dla nas wszystkich. Natomiast są politycy i oni niestety mają większość i są duże ośrodki kreowania opinii publicznej, że rolnictwo jest ciężarem. Tak jak opłaca się zlikwidować stocznie w Polsce i statki budować w Chinach, bo tam chiński robotnik za parę juanów będzie pracował i nie będzie strajkował, bo tam nie wolno strajkować, tam można karę śmierci dostać nawet za to. Tak samo jest z rolnikami. Lepiej nie płacić rolnikom polskim, również i z innych krajów Europy, bo to nie tylko polscy rolnicy mają problemy w Europie, sprowadzać kiedyś mrożonki z Chin, teraz koncentrat jabłkowy, mniej za to wszystko płacić i uzyskać zyski. Z cukrem, mówił pan senator Chruścikowski, to jest dokładnie taka sytuacja. To była świadoma decyzja wielkich koncernów. Likwidujemy produkcję cukru w Europie, przenosimy się z tym do Brazylii, bo tam więcej na tym zarobimy. I teraz, co można na to zrobić? Tu może przeciwstawić się temu tylko państwo ze swoją polityką. Tylko muszą wziąć w państwie górę ci politycy, dla których rolnictwo jest wartością, dla których rolnictwo jest pewną misją, którą trzeba chronić, którą trzeba realizować i którą trzeba chronić. Niestety z tym jest bardzo trudno. Rolnictwo spotyka się z bardzo powszechnym niezrozumieniem. Ja się cieszę, że jest takie miejsce jak Jasna Góra, że jest ta piękna tradycja dożynek jasnogórskich. To jest rzeczywiście miejsce, gdzie przynajmniej i okoliczność, gdzie przynajmniej raz w roku rolnicy mogą usłyszeć o tym, że są traktowani godnie, że się szanuje ich pracę, że się wyraża dla tej pracy uznanie i podziękowanie. Za rzadko niestety. To rolnicy powinni słyszeć ciągle, to powinni słyszeć stale. I to powinni słyszeć wszyscy ludzie w Polsce, bo mówimy tutaj o tych cenach. No to jest dramatyczny paradoks, że przecież ceny rolnicze spadają, a ludzie w mieście płacą coraz więcej za żywność. I zwłaszcza ludzie biedni nie mogą już tego wytrzymać.
Panie pośle, ale tak się mówi, że w zasadzie cała polityka rolna to Unia Europejska, że w zasadzie to wy macie tam najwięcej do powiedzenia, a nasz minister to może tylko ewentualnie proponować, wnioskować, dyskutować, natomiast nie ma żadnych instrumentów i że decyzje zapadają właśnie w Komisji Europejskiej.
Panie Michale, większość instrumentów jest rzeczywiście w rękach Unii Europejskiej, ale niektóre bardzo ważne instrumenty są ściśle w rękach polskiego rządu. Na przykład mówiliśmy o tym teraz ostatnio, ta sytuacja, jeśli chodzi o skup owoców. Czy w ogóle ta sytuacja, że dostawcy, znaczy firmy skupujące płody rolne, dyktują ceny, oszukują rolników, nieuczciwe są w stosunku do rolników. Na to powinien reagować polski rząd. Polski rząd ma instrumenty w ręku. W Polsce jest prawo, które zabrania takich praktyk. W Polsce jest Urząd Konkurencji i Konsumentów, który ma obowiązek reagować w takiej sytuacji. W Polsce jest rząd, który ma różne instrumenty podatkowe, dzieli środki europejskie, agendy rządowe. Można te wszystkie instrumenty wykorzystać, żeby przymusić tych nieuczciwych, tych wyzyskiwaczy polskich rolników, bo to tak trzeba wyraźnie nazwać, który może to ukrócić, jeżeli będzie chciał. Niestety ja tej woli, tej gotowości działania nie widzę w stosunku do rolników i bardzo mnie to martwi.
Wie pan, ja wczoraj byłem na koncercie tutaj, Śląsk, przepiękny koncert, i tam były, agencja nagradzała tak zwanych beneficjentów działalności. I tak między wierszami słyszałem, że wygrywali ludzie, którzy zainwestowali ogromne miliony w przetwórstwo na przykład. No to teraz oni, to znaczy, że jest jakaś możliwość oddziaływania agencji na
po
to, żeby...
Po prostu tak. Nie dawać tym, nie dawać środków unijnych tym, którzy nie zachowują się uczciwie na rynku. Oni nie powinni grosza dostać, centa jednego. Jeżeli tak postępują w stosunku do rolników, do sadowników, do dostawców, jak postępują. No ale to trzeba po prostu zrobić. I od tego jest rząd. I tutaj już to nie Bruksela ma zrobić. To ma zrobić rząd polski, który na bieżąco kontroluje sytuację.
Proszę Państwa, z nami jest rolnik. Tutaj najpierw była władza, a teraz mamy rolnika, pani Ryszowski. Kilka słów o sobie, o swoim gospodarstwie i o tym, jak pan, znaczy każdy z panów ma gospodarstwo, przepraszam, bo tak się źle wyraziłem. Kilka słów o sobie, jak pan widzi tą rzeczywistość z waszego tam podwórka, tego rolniczego na dole.
Szanowni Państwo, gospodarzę na 40 hektarach połowę areału dzierżawie od rolników, którzy już przestali być rolnikami, którzy zmuszeni sytuacją ekonomiczną zostawili te pole. Ja biorąc jako ten chłop, że ojciec mnie nauczył tego, że grzechem jest, jak ziemia, żeby ziemia stała odłogiem, używam te pole. W tamtym roku jeden areał, w tym roku następny. Na przyszły rok się zapowiada następny areał. I tak się zastanawiam, kiedy się to skończy. Powoli brakuje mi czasu na agrotechniczne obsługi. Koledzy, którzy już wzięli więcej od innych, zaniedbują niedzielę i święta. Bo nie ma czasu już. A najciekawsze jest to, że za wiele tym kolegom już też nie zostaje pieniążków z tego. To jest jakaś, wpadliśmy w jakieś dziwne koło. Koło, które się samo się nakręca. Bo liczymy, czym weźmiemy więcej, tym może będziemy mieli więcej i godnie dzieci wychowamy. Niestety, tak nie jest. Na dzień dzisiejszy ja obserwuję, że tym chłopakom, których pole używam jako dzierżawca, wyjechali za granicę i lepiej im się wiedzie. Ja im tego nie zazdroszczę. Bo to ich był wybór. A moim wyborem jest, nikt mnie nie zmusza do tego, żeby być tym gospodarzem. Ale niestety, czas najwyższy popatrzeć na to szerzej. Zaniedbuje się nie tylko polskie rolnictwo. Zaniedbuje się polska kultura. Przyglądam się gospodarstwom wielkoobszarowym. Oni mieli możliwość cięcia kosztów z normalnej rzeczy. Jest to naturalne. Mieli takie możliwości, bo czym większy areał, większy sprzęt można kupić, redukcja etatów. na dzień dzisiejszy wpadli w te same problemy, co my. To nie jest tak do końca, co czym więcej, tym będzie, tym więcej nam zostanie. Ślepo pchamy się w unijny system wartości, w unijny system pracy, w unijną kulturę. Zapominamy o dobrze, jaki wzięlibyśmy spadku po naszych rodzicach. I to mnie przeraża, bo mój ojciec, mój wujek był czołowym działaczem, walczył o wolną Polskę, zakładając związki zawodowe, strajkowali w Świdnicy. Liczyli na to, że ja będę miał lepiej. Fakt. Może nie koszę kosą, ale moja produkcja nie ma wartości. Tej produkcji się nie szanuje. Jeśli ja jestem poniewierany stawką cenową, bo nikt o to nie dba. Bo nieprawdą jest, że rynek jest receptą na wszystko. Nieprawdą. Od tego mamy instytucje, od tego mamy agendy, które muszą pilnować. Mnie w tamtym roku przeraziła cena pszenicy. Naprawdę. Te 1000 złotych dla mnie włosy dęba mi stanęły, bo wiedziałem, że sytuacja się powtórzy. Kilka lat wstecz pszenica na przednówku skoczyła na 700 zł. W ślad za tym automatycznie poszły nawozy, środki ochrony roślin i tym podobne. Za 700 zł naściągali z Niemiec i sąsiednich krajów zboże, które tam agencje, tamte agencje w tamtych krajach powołane wypychały, bo trzeba z nowych plonów zapasy uzupełnić. Zapełnili rynek? Cena spadła na 350 zł? Nawozy zostały już. Ta sytuacja się w tej chwili powtórzyła. I mówi się, że nie ma na to wpływu. Jest. Na wczoraj na spotkaniu padło zasadnicze pytanie. W czyich rękach są polskie zakłady produkcji nawozów? Kto nimi rządzi? Jak nie polski rząd? Własnością Skarbu Państwa jest to wszystko. To musi... Ja nie wiem, no... Boję się tą niewidzialną ręką rynku, że wszystko się próbuje załatwić. Załatwiło się świnie, tak. Ludzie polikwidowali, na dzień dzisiejszy zarabiają ci, którzy doprowadzili do spadku ceny.
Jeszcze pan Skóra. Proszę państwa, ja zapraszam, może komuś się uda dodzwonić, ona 034-365-1747, jeszcze raz 034-365-1747. Panie Skóra, ja wiem, ja byłem u was na rekolekcjach, rekolekcje były transmitowane przez radio. Poznałem was. Wiem, że jesteście wspaniałymi rolnikami. Co u was słychać?
No cóż, panie redaktorze, też się nie ma czym chwalić. Podobnie jak mój przedmówca, prowadzę gospodarstwo, które przejąłem po rodzicach. Praktycznie potroliłem jego areał. I też mam problemy. Na czym one polegają? Nie można nigdy niczego zaplanować. Nie wiemy, czego po każdym roku nowego się możemy spodziewać. Ja akurat mam dosyć sporą tuczarnię, w której tuczyłem świnie. No niestety ubiegły rok wyparł mnie z tej produkcji. Po prostu rynek, tak zwany rynek, zrobił swoje. Nie było możliwości na tusz świń, natomiast teraz nie ma możliwości na odbudowanie stada. Dlaczego? Wyrżnięto lochy. Sprzedano je do rzeźni i na dzień dzisiejszy trudno się nawet postarać o świniaki, które można do tej chlewni wstawić. Takie mamy owoce braku jakiegokolwiek przewidywania w rolnictwie. Dziwi mnie też fakt i nie potrafię tego zrozumieć, jak się mogło stać, że najbardziej popularny nawóz, jakim jest fosforan, w moim regionie dziś kosztuje 3-krotnie więcej niż w roku ubiegłym. Nie wiem, kto to spowodował, nie wiem, kto to zaplanował. Naprawdę ja się zastanawiam, co ja będę siał, bo z buraków cukrowych trzeba zrezygnować. Na chwilę obecną tak to wygląda.
A co, cukrownie u was się zamykają?
Panie redaktorze, może nie to jest największym bólem, tylko ta nieszczęsna ekonomia. Buraki cukrowe okazują się rośliną, która też niestety jest bardzo droga. Bardzo dużo kosztują niestety zabiegi agrotechniczne, jest coraz więcej chorób i po prostu o buraki trzeba dbać w profesjonalny sposób. Natomiast nikt nie chce rozmawiać o ich cenie, o zmianie ceny za burak cukrowy. Tak jak moi przedmówcy powiedzieli, gdzieś się tam produkcję przenosi do Brazylii, czy gdzieś tam jeszcze indziej, nie wiem gdzie. Natomiast nie wiemy, co nas czeka, nie wiemy, co będziemy produkować, nie wiemy, w którym kierunku wreszcie możemy pójść. I to jest podstawowy problem.
Proszę państwa, jeszcze raz 034-365-1747, może się komuś uda dodzwonić do nas. Panie Krzysztofie, może tak dwa słowa, bo tak jednak powinniśmy się jakoś odnieść do tych dwóch głosów, bo to są głosy bardzo...
Panie redaktorze, wszyscy mówimy dokładnie o tym samym. Zarówno koledzy rolnicy, zresztą my wszyscy jesteśmy tu rolnikami przy tym stole, że musi być jakiś elementarny poziom planowania produkcji rolniczej, zarówno w skali państwa i Europy, która, produkcji, która zabezpieczy potrzeby żywnościowe i nie tylko żywnościowe społeczeństwa europejskiego, ale również jest to niezbędne do prowadzenia każdego gospodarstwa naszego. Nie może być stuprocentowego skoku w cenach występującego rok do roku. Dlatego całkowicie zgadzam się tu z Januszem Wojciechowskim, naszym europarlamentarzystą, że państwo członkowskie ma pewne narzędzia, które pozwalają planować i prognozować pewne działania. Ma również narzędzia, jeżeli nie wprost, tak jak na przykład w zakładach Skarbu Państwa, które podlegają wprost ministrowi Skarbu Państwa, to ma narzędzia fiskalne, narzędzia związane z pewnymi finansowymi obciążeniami bądź zobowiązaniami i jeżeli tylko rząd chce, to jest w stanie pewne rzeczy wyregulować. Tu były również głosy, powiedzmy, krytyczne, jeżeli chodzi o ministra rolnictwa. Ja powiem tak, za politykę wobec rolnictwa odpowiada cały rząd. Nie tylko minister rolnictwa. Mówię to jako człowiek, który pracował w Ministerstwie Rolnictwa przy 5 kolejnych ministrach. Oczywiście minister rolnictwa ma rolę kluczową. On jest, powinien być inicjatorem. On powinien mieć na tyle mocną pozycję w rządzie, żeby był w stanie pewne rzeczy inicjować i realizować. Ale za politykę wobec obszarów wiejskich, za politykę wobec rolnictwa odpowiada rząd in gremio z premierem i wszystkimi ministrami.
Proszę Państwa, podsumowanie, dlatego że już jest 15.55, o 16.00 muszę skończyć, bo jest dalsza część programu. Zaczniemy może tutaj od pana Skóry. I tak.
Myślę, że pan Krzysztof Ardanowski podniósł bardzo tutaj słuszny temat. Ja jako rolnik, interesując się troszeczkę działaniami wokół rolnictwa, nie widzę inicjatywy rządowej, naszej, która by wskazywała na kierunki rozwoju w rolnictwie, która by wskazywała na to, co nas czeka. Chciałbym to usłyszeć, chciałbym to zobaczyć, chciałbym wiedzieć, w którym kierunku mamy się poruszać.
A czy takie pozdrowienia dzisiaj były od ministra rolnictwa, coś wniosły?
To znaczy nie słyszałem całego wystąpienia, także nie będę się wypowiadał na ten temat.
Bardzo proszę, pan poseł Wojciechowski.
Po prostu o rolnictwo trzeba dbać. Rolnicy są strażnikami naszego bezpieczeństwa. Żywią i bronią. To było piękne hasło i taka rzeczywiście jest rola rolnictwa, ale rolnicy sami tego nie zrobią, jeżeli nie będzie tej troski o rolnictwo, której brakuje. Niech ludzie przestaną w Polsce i wszędzie zazdrościć rolnikom tych dóbr, które rzekomo mają, tych pieniędzy z Unii Europejskiej. Rolnictwo więcej potrzebuje niż dostaje i dlatego tej troski musi być więcej.
30 sekund, panie.
Powiem tak, oczekuję od tego rządu, aby poważnie traktował związki zawodowe, żeby pan premier chciał się spotkać, co Krzysztof Radomski powiedział. Trzykrotnie pismem występowałem do premiera. Jest lekceważenie. Jeśli rząd w imieniu premiera, który dzisiaj reprezentuje Donald Tusk, nie chce rozmawiać z rolnikami, to ja się nie dziwię, że oni nie mają żadnej koncepcji do rozwiązywania problemów. Apeluję, aby doszło do takiego spotkania ponad podziałami, ponad partiami, abyśmy mogli rozmawiać o problemach prawdziwej polskiej wsi.
To może tak, jeszcze bardzo proszę.
Sądzę, że wszyscy wiemy, że jest na polskiej wsi źle, że zaczyna być źle w rolnictwie całym europejskim. I to trzeba zadać sobie to pytanie. Są dwie strategiczne, bardzo ważne rzeczy. To jest energetyka i żywność. Jeżeli Europa energetycznie samowystarczalna nie jest, jeśli zaprzepaści samowystarczalność żywieniową, wtedy może stracić swoją suwerenność. I jeżeli Europa, rządy wszystkich krajów europejskich nie przeciwstawią się polityce światowej, WTO, która doprowadzi do sprowadzania żywności taniej, to wtedy rolnictwo europejskie legnie. Nie produkujemy równo w świecie, więc nie może być dopuszczalny równego właśnie handlu.
Panie Krzysztofie, a może tak pan już na koniec pozdrowić kogoś?
Ja bym chciał pozdrowić wszystkich rolników, którzy byli dzisiaj w Częstochowie, ponieśli trud, musieli wcześnie rano wstać, żeby tu dojechać. Szczęśliwie pogoda dopisała tych wszystkich, ale również tych, którzy nie dotarli, którzy przed radiem bądź telewizją przysłuchiwali się pięknym uroczystościom. miejmy nadzieję, bądźmy optymistami, jeszcze Polska nie zginęła i polska wieś jeszcze nie zginęła, ale musimy wspólnie razem o nią walczyć.
Proszę Państwa, na Jasnej Górze piękne wieńce, piękne arcydzieła. Wieś to nie tylko praca, to nie tylko wytwarzanie żywności, ale to również i kultura. Pan Rzeszowski również pisze wiersze. Myślę, że na zakończenie ten wiersz. Jako przesłanie nasze dzisiaj tutaj z Częstochowy.
Chłop. Czy słyszał ktoś klepanie kosy? Czy widział ktoś chłopa, jak szedł w pole bosy? Czy czuł ktoś to, co on wtedy czuł, gdy o poranku, o świcie, na łące usłyszał rój pszczół? Czy miał ktoś tyle wiary, co ten chłop tam w polu, który z pacierzem szedł rządź zboże pospołu i na anioł pański, choć ze zmęczenia dyszy, schyla głowę w pokorze i modli się w ciszy? Czy ktoś wie, czego chce ten chłop od Boga? On dziękuje i prosi, by nie dopadła go trwoga, aby radość z życia, którą ma w naturze, mógł zaszczepić synowi, przekazać swej córze. Nie straszna mu praca, orka na ugorze. Czas nie ma znaczenia, bo z Panem orze. Czy widział ktoś chłopa tego w wierze radosnego? Odchodzi w zapomnienie. Czy ktoś wie, dlaczego?
Dziękuję za ten piękny wiersz. Bardzo dziękuję za tę audycję. Panie Krzysztofie, jest jedna sprawa. Przywiózł Pan książkę. Książkę, którą, o której chciałbym, żeby Pan powiedział jedno słowo. Musimy już kończyć, ale to jedno słowo.
Ukazała się bardzo wartościowa książka Dyskryminacja chłopów polskich w okresie komunistycznym przez władze komunistyczne, napisana przez historyka pana Stefana Lewandowskiego. On wydał tę książkę własnym sumptem. Jestem przekonany, że wszyscy działacze chłopscy, ci, którzy chcą wypowiadać się i mieć wiedzę na temat tego, co się z Polskim Ruchem Ludowym wydarzyło po wojnie, taką książkę powinni zakupić.
Gdzie ją można dostać?
Ta książka jest w wydawnictwie w Warszawie, ale ja przekażę informacje zarówno wszystkim duszpasterzom rolnikom, rolników, izbom rolniczym i również Solidarność Rolników się podjęła dystrybucji tej książki. Jest to szalenie ważne. Tam dokładnie widać, co z Polskim Ruchem Ludowym działo się po wojnie.
Ja pozdrawiam autora, zaproszę go do studia. Życzę wszystkiego dobrego. Studio Jasna Góra, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Od Matki Bożej, tutaj stąd. Chcę Was wszystkich serdecznie pozdrowić i powiedzieć, że cieszę się, że mogłem z Wami dzisiaj tutaj być i że mogłem na Was się napatrzeć. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.